Ci z nas, którzy na co dzień chodzą do tego kościoła, wiedzą, że zegar znajduje się przed oczami pastora, aby nie przeciągał, aby kończył na czas. A teraz mamy kontrolę tego czasu tutaj wobec całego zgromadzenia. Piękna dekoracja ślubna, bo też i piękna uroczystość. Droga Saro, drogi Łukaszu, droga rodzino i goście weselni, w tym szczególnym dniu, dzieląc radość młodej pary, chcemy wysłuchać życzeń, a może nawet i rad tego, który jest dzisiaj wśród nas. Wierzę bowiem, że tak jak niegdyś w Kanie Galilejskiej, tak i dzisiaj Pan Jezus jest tutaj obecny i On chce stanąć jako ten pierwszy, by przekazać młodym, a też przypomnieć nam, będącym w związkach małżeńskich, swoje słowo. Czytając Słowo Boże, chciałbym zwrócić uwagę na trzy obrazy, trzy proste historie zapisane w Nowym Testamencie, a związane są one z życiem Jezusa i z tym, czego On nauczał. Nie zawsze są to historie, które, jak dzisiaj mówimy, kończą się happy endem, ale i, jak wierzę, z takich historii, podzielibyśmy z życia wziętych, możemy uczyć się praktycznych lekcji dotyczących naszego życia i dotyczących małżeństwa. Zdaję sobie sprawę, że jeśli chodzi o małżeństwo, to nie możemy zawęzić czasu nauki, jak żyć, jedynie do tego krótkiego kazania w czasie nabożeństwa ślubnego, czy też nawet do czasu przygotowań do małżeństwa na jakichś kursach przedmałżeńskich. Małżeństwo bowiem to lekcja, która trwa całe życie. Uczymy się przez całe życie i nigdy nam tej nauki nie jest dość i nigdy nie wolno nam jej z niej zrezygnować. Czego dziś chciałby was i nas wszystkich nauczyć Jezus Chrystus? Popatrzmy na pierwszą historię. Ktoś pewnie powie, że ta lekcja nie nadaje się na taką radosną chwilę ślubowania małżeńską jak ta. Ta historia bowiem ma smutny swój koniec, a nikt nie życzy nikomu smutnego końca małżeńskiego życia. Ale warto z tą lekcją się zapoznać. Czytamy o niej w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, wersety od 16 do 22. Posłuchajmy. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł: Czemu mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoś mi jeszcze nie dostaje. Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Prawda, że smutna historia? Smutna chociażby z powodu, że ów bogaty młodzieniec odszedł od Jezusa smutnym. W zasadzie powinien, według myślenia wielu ludzi, być szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwym młodzieńcem i prowadzić szczęśliwe życie. Miał wiele bogactw, a więc tego, czego ludzie pragną najbardziej, a przy tym był bardzo religijnym człowiekiem. Czego więc więcej potrzeba? Dziś wprawdzie trudno znaleźć ludzi, którzy byliby i bogaci, a jednocześnie szukający Boga. Bogactwo bowiem czyni nas niezależnymi od Boga i rzadko ludzie majętni potrzebują i szukają Boga w swoim życiu. Ale zauważmy, ten młodzieniec Ewangelii był i bogatym, i był religijnym człowiekiem. Żył moralnym życiem, przestrzegał wszystkich przykazań i to od młodości swojej. Jednak czegoś mu brakowało. Szukał czegoś więcej. Jego wnętrze ciągle pozostawało niezaspokojone. Nie był pewny tego, co najważniejsze, mianowicie nie był pewny życia wiecznego, dlatego przyszedł do Jezusa. Ktoś by się dziś tylko uśmiechnął, gdyby znał owego młodzieńca, bo przecież dziś tysiące ludzi żyjących na tym świecie nie przejmuje się swoim losem i tym, gdzie spędzą wieczność. Zapytajcie ludzi. Najważniejsze jest, by szczęśliwie przeżyć ten ziemski okres życia, owych 70 czy 80 lat na ziemi, a kto ma czas myśleć o wieczności? A może ten młodzieniec byłby szczęśliwszy, nie miałby takich pytań, gdyby zarzucił te wszystkie religijne nakazy i zakazy i żył w pełnej wolności, korzystając z swoich bogactw, miał do tego prawo? Wielu ludziom wydaje się, że gdyby byli tylko ciut bogatsi, mogliby bardziej szczęśliwie przeżyć to życie. Niestety, to nie jest prawdą. Jest powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają. A jeśli nie bogactwo, to co? Jeśli nie bogactwo, to co? Pobożne życie religijne? Okazuje się, że to też jest za mało. Jezus do bogatego młodzieńca mówi tak: jednego ci tylko nie dostaje. Jeśli chcesz być doskonałym, jeśli chcesz doświadczyć naprawdę radości życia, idź i sprzedaj wszystko, co posiadasz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Wcale się nie dziwię owemu młodzieńcowi, że odszedł od Jezusa smutnym. Jakaż to radość rozdać swój majątek? To przecież jest raczej ogromny ból niż radość. Kto dziś gotów jest do takiego poświęcenia? Wszyscy ludzie, a szczególnie młodzi wiekiem, chcą jak najszybciej się dorobić, prowadzić życie na określonym poziomie. Kto wtedy myśli o rozdawaniu, kiedy jest jedna taka tylko myśl, aby gromadzić jak najwięcej? Ale w lekcji Jezusa wcale nie chodziło o uczynienia młodzieńca biedakiem. Wcale nie chodziło o jego wielką majętność. Chodziło raczej o coś zupełnie znaczącego i większego. Mianowicie chodziło o to, czym zajęte jest jego serce. Największym szczęściem, jakiego można doznać człowiek, a dziś mówimy i małżeństwo, jest naśladowanie Jezusa. Pójście za Nim. Co ciekawe, ten bogaty młodzieniec znał Jezusa, wiedział, kim On jest, próbował żyć według Jego przykazań, ale nigdy nie doświadczył radości kroczenia za Nim. Caro Łukaszu, tej radości właśnie wam życzymy. Radość to nie zdobyte kolejne garki do kuchni, otrzymane prezenty ślubne, czy też powiększone konto bankowe. Radość to codzienne naśladowanie i kroczenie za Jezusem. Radość to słuchanie tego, co ma do powiedzenia i wykonywanie tego, co On mówi. Wasze małżeństwo może być szczęśliwe i wierzę, że będzie udane, jeśli wasze serca będą z Nim związane, jeśli pójdziecie za Nim. Jezus powiada, tylko tego jednego wam potrzeba. A oto i druga historia, równie znana, zapisana w Ewangelii twego imiennika, Łukaszu. Oto ona. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nigdy nie będzie jej odjęta. Dom rodzeństwa Marii, Marty i ich brata Łazarza był ulubionym domem Jezusa. Często tam przebywał, często tam wypoczywał, często tam gościł. W domu Betanii zawsze czuł się dobrze, zawsze był miłym, oczekiwanym gościem. Jezus był prawdziwym przyjacielem dla tego domu. Choć z pewnością nie był to dom wolny od przykrych doświadczeń, trudów i rozterek, ale zawsze Pan Jezus był tam mile widzianym. Powyższy tekst, który czytaliśmy, mówi nam coś o charakterze i zwyczajach tego domu. Za sprawą Marty dom był zawsze otwartym, zawsze domem gościnnym. Marta krzątała się koło różnej posługi, pilnowała, by niczego Jezusowi, a też może innym gościom nie brakowało. Marta pewnie postępowała zgodnie z zasadami polskiej gościnności. Zgadzacie się? Dbała o to, by na stole znalazły się najlepsze pokarmy, by niczego gościowi nie brakowało i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym ci powiedzieć, Saro, znając swoją mamę, wiem, że za jej przykładem i wasz dom będzie gościnny dla każdego, kto się tam znajdzie. Zawsze bowiem dobre wzorce wynosimy z naszych domów. Martę jednak denerwowała postawa siostry Marii. Ta nie bardzo chciała jej pomagać. Wolała usiąść u stóp Jezusa i słuchać tego, co miał do powiedzenia. Jak Jezus ocenia te postawy? Co jest mu milsze? Czy woli, by ludzie zrobili coś dla Niego, czy też woli, by Go słuchali? Osobiście uważam, że łatwiej jest coś zrobić dla Jezusa, niż Go słuchać. Łatwiej jest zdobyć się na jakiś czyn dla Boga, niż okazać Mu posłuszeństwo. Dlatego odpowiadając Marcie, Jezus rzekł: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nigdy nie będzie jej odjęta. Potrzeba tylko jednego. I znowu Jezus mówi o tym jednym. Możemy troszczyć się o wiele rzeczy, ale nie może nam zabraknąć w naszym domu, w naszej rodzinie, w naszym małżeństwie tego właśnie jednego. Słuchając Jezusa, wybieramy tą dobrą cząstkę, która nigdy nie będzie nam odjęta. W zasadzie Pan Jezus mocno to podkreśla, iż niewiele nam potrzeba, jak tylko tego jednego. Mieć własny dom czy własne mieszkanie to jest jedna z wielu rzeczy, których każdy potrzebuje. Prowadzić moralne życie, w tym otwarty i gościnny dom, to jest inna rzecz, której potrzebujemy. Ale naprawdę Maria wybrała tę najwłaściwszą cząstkę, która nigdy nie będzie jej odjęta. Nasze bezgraniczne przywiązanie do Jezusa, pilne słuchanie Jego słów, przyjęcie tego, co ma do zaoferowania i życie według Jego rad jest tą dobrą cząstką. I tej dobrej cząstki, młodzi, dzisiaj wam życzymy na waszą nową drogę życia. I trzeci, ostatni obrazek. Pochodzi z historii, którą opowiedział sam Pan Jezus Chrystus. Zajrzyjmy jeszcze raz do Ewangelii Mateusza, 25 rozdziału. W pierwszych wersetach czytamy tam tak. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które zwiąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie! Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Okres przygotowania do ślubu i wesela to okres wytężonej pracy. Ileż to spraw trzeba załatwić, się dopilnować. Niemalże do ostatniej chwili zajęć jest mnóstwo i dla pary młodej, i dla rodziny. Bo chcemy, by wszystko wypadło bardzo dobrze, by ten najważniejszy dzień w naszym życiu był wyjątkowy i wspaniały. Pan Jezus również opowiada o przygotowaniu do wesela. tej historii chodzi o coś więcej niż zwykłe wesele. Łatwo się domyślić, że w roli oblubieńca, czyli Pana młodego, występuje sam Jezus Chrystus, zaś oblubienica to jest Panna młoda, to Jego Kościół, wybranka Jego serca. Zgodnie ze zwyczajami i tradycją wśród ludzi współczesnych Jezusowi było tak, że po tak zwanych zaręczynach Pan młody wyjeżdżał, by przygotować odpowiednie miejsce, mieszkanie dla swojej wybranej, a potem nieoczekiwanie wracał, by zaprosić ją na wesele i do domu, który wybudował. Panna w tym czasie miała czuwać, by być gotową wyjść swemu wybranemu na spotkanie, gdy rozlegnie się właśnie ten okrzyk „oblubieniec nadchodzi”. Pan Jezus mówi o 10 pannach. 5 z nich było mądrych, niestety 5 było głupich. Wszystkie Go oczekiwały i wszystkie miały być gotowe na spotkanie z Nim. Ale kiedy długo nie nadchodził, wszystkie zasnęły. Kiedy zaś o północy rozległ się okrzyk: „Oto ulubieniec, wyjdźcie na spotkanie”, wszystkie się ocknęły i zaczęły oporządzać swoje lampy. I cóż się okazało? Tylko 5 pani miało w lampach swoich oliwę, głupie zaś były zupełnie nieprzygotowane. Potem pobiegły kupować olej, ale było już za późno. Z tej historii płynie prosta lekcja. Po pierwsze, by być gotowym na spotkanie z Jezusem, trzeba mieć olej w swojej lampie. Sama lampa nie wystarczy, choćby była najpiękniejsza, choćby była najpiękniejszą lampą na świecie. To proste przesłanie mówi, że w życiu osobistym, jak również w życiu małżeńskim, najważniejsza jest owa oliwa, która powoduje, że lampa świeci. Tą oliwą jest Duch Święty, mieszkający w naszych sercach. To Duch, który wszystko ożywia i sprawia to Boże życie w nas. Kochani, możecie w swoim domu mieć wszystko. Mieszkanie może być dobrze urządzone, możecie posiadać dobry samochód albo dwa, a może też inne fajne zabawki, jakimi bawią się dorośli ludzie. To może wyglądać jak najwspanialsza lampa, ale okazuje się, że bez oliwy nasze życie, jak ta lampa, zostaje zupełnie bezwartościowe. Zatem powtórzmy to jeszcze raz. Potrzeba tylko jednego. Przy spotkaniu z naszym Panem Jezusem Chrystusem będzie się liczyć tylko to jedno, co On ceni i co decyduje o całej naszej przyszłości. Jezus przyznał się jedynie do tych wybranych 5 panien, których lampy się paliły. Te weszły na wesele, inne zaś dopiero wtedy szukały możliwości zdobycia oliwy, ale było już za późno. Łukaszu, Saro, osobiście życzę wam, byście szukali tego jednego. Tej dobrej cząstki i tej oliwy, owego życia Bożego, które dzięki łasce Bożej możecie doświadczyć w nowym życiu i na tej nowej drodze, jaki stawia wasz Bóg. Wasz ślub w dniu dzisiejszym jest pięknym dniem. Jest pięknym dniem, ale zapewniam was, że jeszcze piękniejszym dniem będzie wasz ślub z Jezusem Chrystusem. Ten dzień następuje wtedy, gdy umieracie dla świata, a wasze ciała w symboliczny sposób są pogrzebane w wodzie chrztu, by powstać do nowego życia w Nim. Tym sposobem będziecie mogli związać się z tym, który chce i musi być najważniejszy w waszym życiu. Tego wam życzę. Amen.